Fabryka Słów i Audioteka.pl przedstawiają Andrzej Ziemiański, Achaja, tom drugi, czyta Joanna Jerzewska. Lublin 2011. Rozdział pierwszy. Większość ciał złożono w jednym miejscu. Naciągnięto na nie resztki, które pozostały z wozów. Nie było ani oleju, ani oliwy. Całe zapasy zostały zużyte, więc żołnierze pół dnia znosili chrust na stos pogrzebowy. Sirius z miną, jakby szedł na ścięcie, rzucił płonącą pochodnię. Nie wystarczyło. Trzeba było podpalać z wielu stron. Achaja w nowej, tym razem dość skromnej sukience, stała z boku, obserwując ciała przebranych w łachmany rycerzy, ułożone jedno przy drugim na drodze. Nie uznano ich za godnych całopalenia na wspólnym stosie. Dziewczyna odzyskała swoją sakiewkę ze złodziejskim łupem i wygranymi z drugiego dnia w Syrinx. Dobre i to. Skóra, z której została zrobiona, była ledwie nadpalona. Dobrze ją ukryła pod podłogą wozu. Z oddali rozległ się dźwięk rogu. Żołnierze grupkami odbiegali od stosu, gromadząc się przy koniach. Teraz byli czujni.
Kto psia mać się ośmiela? Ryknął Sirius.
Zaan uśmiechnął się zimno.
To jaśnie pan rycerz Wise, mruknął. Jedzie kondolencje złożyć. A naprawdę zorientować się, jak poszło jego ludziom. Czemu nie wrócili na umówione spotkanie?
To ich załatwmy.
Nie. To ciągle ten sam zakon. Wystąpimy przeciw nim jawnie, to i oni jawnie wystąpią.
Przecież psia mać wystąpili.
Nie. Ci tutaj, wskazał trupy pod swoimi stopami. To tylko rabusie. Co z tego, że w kolczugach?
Ty zawsze, żeby nic nie robić.
Zaan uśmiechnął się szerzej, ale ten uśmiech nie był przez to ani o ton cieplejszy.
A czy ja mówię, żeby nic nie robić?
Dłuższą chwilę drapał się w policzek.
Oni popełnili gruby błąd. Błąd w sztuce. Nie sądzili, że będziemy mieli kogoś takiego jak luańska dziwka.
Nie nazywaj jej dziwką.
Dobra. Ja jej mogę nawet pomnik ze złota odlać.
Sirius wiercił się, obserwując coraz bliższy poczet. Wreszcie nie wytrzymał.
Dlaczego popełnili błąd? Spytał.
Widzisz, już nie musimy udawać, że między nami zgoda. Że nie zauważamy ich knowań. A oni muszą. Toż nie wystąpią jawnie przeciw księciu Troi, bo jaki krzyk by się podniósł. Owszem, zabić, zgładzić wszystkich świadków, ilu by ich było. Tak, to ich metoda, ale teraz. My możemy napluć im w twarz i nie bać się, że kogoś obrazimy. Wiemy, czego chcą. Nie od dziś zresztą. A oni będą musieli to ścierpieć. Nie uderzą jawnie siłą, póki my nie uderzymy.
Dobra.
Sirius poweselał nagle, jakby spotkało go wielkie szczęście.
Dobra. Napluję im w twarz.
Szlak. Niedosłownie. Powiem ci, co robić.
Nie. Ty tylko stój i patrz.
Książę wyrwał się i skoczył do przodu.
Halo? Panie Wise! Krzyknął. Rycerzu!
I cicho dodał. Kurwa twoja mać! Ci z żołnierzy, którzy stali blisko, zarechotali, szturchając się łokciami. Wise ponaglił konia, wysforowując się przed świtę. Nawet z oddali można było dostrzec, że na widok Siriusa i ciał leżących na drodze zwarł szczęki z wściekłości. Tymczasem książę nie ustępował.
Bywaj!
Krzyknął.
Panie rycerzu! A zsiadajcie mi zaraz z konia, przywitać się chciałem!
Wise wstrzymał konia i, przymykając oczy, zsiadł. Słyszałem, że wasza książęca mość chory.
Ano, imaginujcie sobie, zbójcy na mnie napadli. A nie masz lepszego medykamentu niż głowy ścięcie przed wieczorem, prawda?
Sirius perorował w najlepsze. Zaan odwracał głowę, Wise zgrzytał zębami.
Ale widzę przy waści młode rycerstwo w liczbie kilkorga.
Zaan, słysząc to prostackie wyrażenie i błędy w wypowiedzi, aż skulił ramiona.
Czyż nie godzi się, by również zsiedli i się przybliżyli, żeby nauki pobierać? Czyż nie po to wodzisz ich ze sobą?
Oni mogą... Wise nie wiedział, co wymyślić.
Oni za mało znaczni. Despekt mogą... I ja zapraszam!
Warknął książę takim tonem, że nie czekając na rozkaz dowódcy, piątka młodych rycerzy zakonu zeskoczyła z siodeł i zbliżyła się nieco.
No i widzicie, panie Wise, jak wam tam? Tytułu zapomniałem.
Rycerzu zakonny.
O, właśnie, to chciałem powiedzieć. Wise, snycerzu zakonny. O, przepraszam.
Zakpił Sirius, a wielu żołnierzy Królestwa Troi zasłaniało usta, żeby się nie roześmiać.
Co waś myślisz o tych zbójach?
Wskazał trupy, którym spod łachmanów wystawały kolczugi. Młodzi rycerze zakonu wiedzieli również, że patrzą na swoich martwych kolegów. Przebierali palcami dłoni niebezpiecznie blisko głowni mieczy.
To niegodziwcy, szepnął Wise.
Co? Nie dosłyszałem.
To niegodziwcy.
No nie! Czy was tam, wybaczcie, w zakonie uczą odpowiadać książętom jednym tylko słowem, czy całym zdaniem, co?
Całym zdaniem, książę. Wise, gdyby mógł, połknąłby swój własny miecz.
No to mów! Głośno!
To...
Wise odchrząknął i wyrzekł naprawdę głośno.
To są niegodziwcy!
Sirius zwrócił się do młodych rycerzy zakonu.
I co? Nauki pobraliście? No odpowiada jeden z drugim, jak pytam.
Tak, panie.
A wszystko zrozumieliście?
Tak, panie.
A dobrze zrozumieliście?
Rycerz, który odpowiadał, dosłownie słaniał się na nogach z wściekłości.
Tak, panie. No to lekcji powtórka,
powiedział Sirius.
Nie wszystko uda się zapamiętać za pierwszym razem.
Zwrócił się do Wisego.
A szubrawymi mordercami ich nie nazwiecie, panie rycerzu?
To jasne.
Głośniej i pełnym zdaniem,
krzyknął książę.
Tak by wszyscy moi żołnierze słyszeli. Im też, psia mać, należy się nauka.
Wise przełknął ślinę. Jego szczęki mało nie pękły, tak mocno je zaciskał. Coś jakby bielmo zakryło mu oczy.
To... Głośniej!
To szubrawi mordercy!
Wrzasnął Wise, unikając jak ognia wzroku swoich młodych rycerzy.
No!
Sirius uśmiechnął się ciepło.
A jak nazwiecie ich mocodawców?
Toż pewnie nie mieli żadnych mocodawców, panie.
O zdanie nie pytam!
Ryknął Sirius.
Jeśli mają swoich mocodawców, psia mać, to jak ich nazwiecie?
Wise patrzył na czubki swoich butów.
Niegodziwcami zapewne, szepnął.
No nie, tu nie salon w pałacu. Znacie chyba jakieś bardziej dosadne określenie.
To
chuje!
Dokończył za niego Sirius i wrzasnął.
Głośno i pełnym zdaniem, proszę!
Mocodawcy tych zbójów!
Wise przełknął ślinę. Potem rozluźnił kołnierz. Potem podrapał się w szyję. Potem strząsnął niewidzialny pyłek z rękawa. Potem wyczyścił nos. Potem przetarł oko. Potem podrapał się w brodę. Potem...
No?
Mocodawcy tych zbójów to chuje.
Sirius roześmiał się głośno. Kilku żołnierzy nie wytrzymało. Rzucili się w las niby to za pilną potrzebą. Ale księciu nie było dość. Podszedł do młodych rycerzy.
Wyciągnęliście naukę?
Spytał.
Wszystko zrozumieliście?
Tak, panie.
A dobrze zrozumieliście?
Jeden z nich, najbardziej narwany, nie wytrzymał. Jawnie sięgnął do rękojeści miecza.
Hej! Śmiesz oręż macać w mojej obecności?
Krzyknął książę kpiąco.
Człowieku! 100 kusz w ciebie mierzy!
Żołnierze bez rozkazu wyciągnęli kusze i wycelowali w trzęsącego się z wściekłości młodzika. Mieli prawo. Nikt przy księciu miecza wyciągać nie będzie. Młodzik parsknął i zagryzł wargi aż do krwi.
No co?
Pastwił się Sirius.
Zrozumiałeś mnie?
Tamten nie odpowiadał, wlepiając wzrok w ziemię. Sirius zdenerwował się nagle.
Mów, jeśli mnie zrozumiałeś! Kto są ci zbójcy?
To... Młody rycerz spojrzał na Wisego, szukając ratunku, ale ten odwracał twarz. Za to 100 kusz mierzyło w niego i w każdej chwili mogło zamienić rycerzyka w wielkiego jeża z drewnianymi kolcami.
To są... Co?
Młodzik spurpurowiał na twarzy. Wyraźnie nie mógł wziąć głębszego oddechu.
Głośno proszę. O książęcy majestat chodzi.
To są... Niegodziwi mordercy!
Krzyknął chłopak w rozpaczy.
To psy!
Sirius pokiwał głową.
Masz rację, synu,
powiedział, choć niezbyt różnił się od rycerza zakonnego wiekiem.
Ale wiesz, wracając do mojej bajki, ja bym nigdy kolegów tak nie nazwał. Szczególnie martwych. Mówię przykładowo, oczywiście.
Odwrócił się i podszedł do Wisego, który spod przymkniętych powiek patrzył na ciała.
Cóż, każda przyjemność ma swoje granice. Żegnać się nam przyszło.
Wise spojrzał na niego z nadzieją.
No!
Książę uśmiechnął się naprawdę przyjaźnie.
Odlejmy się przed drogą.
Słucham?
Panie rycerzu, powtórzę, tu nie salon w pałacu. Tu sami mężczyźni dookoła, rycerze i żołnierze. I jedna tylko kobieta, bo inne zbójcy bohaterscy wybili. Nie czas na salonowe słowa, nie czas na etykietę. Odlejmy się przed drogą.
Sirius zaczął sikać na leżące ciała.
Nigdy nie pozwoliłbym sobie na taki despekt nawet wobec zbójców,
wyjaśnił.
Ale wobec morderców bezbronnych kobiet... I dla nauki młodego rycerstwa gotów jestem poświęcić swoją książęcą powagę.
Wise zamknął oczy. Mięśnie szczęk uwydatniały się na policzkach. Myślał, że przeczeka. Mylił się.
A teraz wy, panie rycerzu.
Ale ja nie chcę.
Żal ich wam?
Nie, ja sikać nie potrzebuję.
A to żaden problem. Piwa!
Ryknął Sirius na swoich żołnierzy i odwrócił się do zmartwiałego Wisego.
Specjalnie dla mnie, sprowadzane z północnych krain. Znacie panie północ? Tam też rycerstwo gościńce przemierza,
zakpił.
Lać cały dzbanek, nie będę przecież żałował.
Warknął na mężczyzn, którzy podtoczyli antałek.
Ale ja nie mogę, my nie pijemy alkoholu.
Moim poczęstunkiem gardzisz, panie rycerzu? Poczęstunkiem księcia? Gardzisz?
Wise rad nie rad wychylił dzbanek, usiłując jak najwięcej rozlać na swój kaftan.
Już? Chce się wam?
Zainteresował się książę.
Nie. Następny dzbanek.
Żołnierze skwapliwie spełnili rozkaz. Wise chwiał się na nogach. Rzeczywiście, dotąd nigdy w życiu nie tknął alkoholu. Zrozumiał jednak, że albo umrze tu, na gościńcu, albo spełni zachciankę księcia. Podszedł do ciał ludzi, których sam wysłał na zabójczą misję i... Książę Sirius wskoczył na konia podczas tej czynności.
Żegnam, panie Wise! A wy... krzyknął do młodzików. Naprawdę wyciągnijcie z tego naukę, bo możecie być następni.
Roześmiał się.
W sikaniu oczywiście.
Setka żołnierzy, Sirius, Achaja i Zaan ruszyli, nie zaszczycając spojrzeniem rycerza, który znajdował się w wyjątkowo głupiej sytuacji. Nawet jak na niego, nawet jak na zakon. Ani przestać w połowie, ani kontynuować.
I jak?
Nie wytrzymał Sirius i podjechał do Zaana, kiedy tylko poczet zniknął im z oczu.
Dobrze.
Nie będziesz mnie poprawiał? Wytykał błędów?
Zaan uśmiechnął się smutno i pokiwał głową.
Tym razem nie, mój panie, książę Królestwa Troi.
Ahaja jechała kilkanaście kroków dalej i słyszała całą rozmowę. Nie mogła dać po sobie poznać, ale ona powiedziałaby na miejscu Zaana: wielki książę Królestwa Troi.
Po trzykroć wielki.
Tak wielki, że nie wymyślono jeszcze słów na określenie tej wielkości. Pokazać psom, gdzie ich miejsce. Pokazać, gdzie zbrodnia, a gdzie honor. To przywilej, ale i święty obowiązek władzy, która powinna ustalać hierarchię czynów. Pokazać wszem wobec, gdzie miejsce wszystkich rzeczy, które ważne, a którym strzeznąć w pyle na gościńcu. Jechali mimo nocy. Trakt prosty jak strzelił. Białe płyty, którym go wyłożono, w świetle gwiazd odcinały się jasno od czerni pokrywającej wszystko wokół. Na granicy spotkali wojskowy zagon. Zaan zamienił kilka słów z dowódcą. Nad ranem przysłano prowincjonalnego prefekta, który, przerażony wydarzeniami, spisał wszystkie zeznania. Prefekt jeszcze tej samej nocy udał się na miejsce zbrodni, jęknął na widok ciał w kolczugach i posłał umyślnego do prefektury miejskiej. Prefekt miejski przeczytał papiery, sklął podwładnego i udał się na miejsce napaści. Zobaczył ciała, jęknął i wysłał komplet dokumentów do głównej prefektury w Syrinx. Tam dowódca umiał czytać między wierszami. Jęknął więc, nie ruszając się z miejsca. Ale podjąć decyzji również nie potrafił. Teczkę, która tymczasem zdążyła znacznie pogrubieć, odesłał wprost do pałacu. Szef tak zwanych służb był najbardziej inteligentnym człowiekiem z nich wszystkich. Jęknął już na sam widok teczki, nawet jej nie otwierając. Papiery przedstawiono cesarzowi. Ten przeczytał je skrupulatnie, jak również inne papiery dotyczące zajścia, których w teczce nie było. Nie jęczał, bo nie był matką w połogu, ale cesarzem Luan. Spalić, rozkazał krótko. Wisego przeprosić za to, że widział zbójców, ale tak, żeby musiał odpowiedzieć na piśmie i żeby musiał potępić morderców. Nie cierpiał Troi. Nienawidził Siriusa, ale to, co zrobił młody książę, wyraźnie mu się spodobało. Popatrzył na osłupiałego szefa służb i dodał: a co mi będą moich wrogów na drogach mordowali? Od tego ja jestem przecież. Długo nie mógł dojść do siebie. Immunitet dałem, który pogwałcili psy. Niech więc teraz Wisę skamle jak pies. Rycerz zakonu Wisę nie miał lekkiego życia. Nawiasem mówiąc, szef służb nie do końca zrozumiał intencje cesarza wyrażone słowem spalić, a pytać nie śmiał. Spalono więc zarówno teczkę, ciała zbójców, jak i prowincjonalnego prefekta. Orszak księcia, składający się teraz z samych konnych, bez wozów siłą rzeczy, napotkał pierwszy patrol armii Arkach w 2 dni po opuszczeniu Luan. 2 dziewczyny z mieczami na koniach zastąpiły im drogę. Prawdą więc było, że tam baby wojują. Kilkunastoletnia raptem dziewczyna obciągnęła skórzaną spódniczkę na udach, by nie dawać zbyt niepoważnej perspektywy wrażym żołnierzom.
— Stój, kto idzie?
— krzyknęła.
— Toż my jedziemy! — odkrzyknął Zaan. — Nie idziemy, moja pani!
— Dam ja ci kroto chwilę, pacanie!
— urwała nagle, widząc 100 kurz w rękach 100 żołnierzy.
— No? Kto tam?
— zagryzła wargi.
— Przecież grzecznie pytam!
— Książę Sirius! Syn wielkiego księcia Oriona z poselstwem.
Ożeż ty! Jest jeszcze jakiś gwiazdozbiór, którego nie wymieniłeś?
My z Królestwa Troi. A tam imiona władców od gwiazd wzięte.
Ha! Zakrzyknęła. A u nas to od krów, co?
Usiłowała zakpić, ale nie jej było mierzyć się z Zaanem.
Cóż, współczuć tylko. Ale to nie wasza chyba wina, pani.
Żartujesz sobie ze mnie?
Gdzieżbym śmiał?
Żołnierze chichotali, zasłaniając usta kułakami. Dziewczyna była coraz bardziej wściekła.
i myślisz, że cię zaraz do naszej królowej zaprowadzę, co?
Ha, nie sądzę, żeby wasza królowa tu zaraz w krzakach na nas czekała, więc pokornie pojedziemy dalej.
Gadanie! Rozsierdziła się zupełnie. Pewnie grabić przyjechaliście. Mów prawdę, co?
Cóż, jeśli armia Arkach ucieknie przed 100 zaledwie żołnierzami, to owszem, możemy coś zagrabić przy okazji. Ale póki co, wolelibyśmy spotkać się na dworze.
Kpisz?
No, teraz tak, wyznał Zaan szczerze.
No! Panna na koniu nie bardzo wiedziała, co powiedzieć. Jej towarzyszka również nie zdradzała nadmiaru inteligencji. Była młoda, piegowata i śliczna. No! Pociągnęła nosem. A nie mi się waż!
Zaan zrezygnowany machnął ręką.
Moglibyśmy zobaczyć kogoś bardziej kompetentnego.
No!
Dziewczyna zastanawiała się dłuższą chwilę.
Powiem dowódcy, co?
No!
Odpowiedział Zaan, przedrzeźniając ją bez litości.
Powiedz, co?
Kpisz?
Teraz nie.
Dziewczyna uspokoiła się wyraźnie. Żołnierze Troi, sami wszak nie będący wyrafinowanymi intelektualistami, o mało nie pospadali z koni. Przynajmniej ci, którzy zatrzymali się w pobliżu. Wyraźnie oburzyło to tę drugą.
Ty! Czego się tak gapisz?
Krzyknęła, obciągając krótką spódniczkę jak przedtem koleżanka.
Taki mam mundur, zarazo!
Przepraszam!
Stropiony winowajca odwrócił wzrok. Pozostali nie odwrócili. Widok żołnierzy w spódniczkach ledwie zakrywających pośladki, w męskich siodłach, nie był powszedni w Królestwie Troi.
Ja myślę, tak,
odezwała się pierwsza.
Niech bogom będą dzięki, mruknął Zaan. Ktoś tu jednak myśli.
Kpisz, co?
Nie.
No,
pociągnęła nosem.
Jedźcie do zajazdu. Dzień drogi stąd. A ja powiem dowódcy i po was przyjadą, co?
No,
odparł Zaan. Żołnierze zaczęli chichotać. Tylko Sirius uśmiechał się promiennie. Panna strasznie mu się podobała. Ta jednak fuknęła na nich jak kotka.
I bez żadnych mi takich,
warknęła.
Ja powiem, że chcecie grabić, jak mówiliście.
No,
odpowiedziało chórem kilkunastu żołnierzy. Jedynie Achaja nie wytrzymała.
Nie daj się robić w konia, siostro,
krzyknęła.
Nie jestem twoją siostrą,
warknęła żołnierz Arkach na koniu. Potem jednak jakaś myśl zmarszczyła śliczne brwi.
Ach, mój tato, co uciekł, pojechał do Troi, co?
Żołnierze zawyli z okrutnej uciechy. Achaja załamała ręce. Jedynie Sirius mrugnął do żołnierz Arkach i ruchem głowy skinął na pobliskie krzaki. Lecz nie zrozumiała, o co mu chodzi. Rozglądała się z coraz bardziej wojowniczą miną.
Jedźcie tam!
Wskazała ręką kierunek.
A ja do dowódcy. No.
Zbliżyła się do Achai.
A ty, jak będziesz widzieć tatę, pozdrów ode mnie!
Achaja westchnęła ciężko. Zaan ukrył twarz w dłoniach. Nawet Sirius zasłonił oczy.
No! I żeby mi spokój był!
Krzyknęła jeszcze dziewczyna, zawracając konia.
Nie grabić, zarazy, niczego! Sama sprawdzę!
Żołnierze rechotali. Uspokoili się dopiero dużo później, kiedy obie wojowniczki zniknęły na lesistym zboczu góry. Ruszyli dalej drogą, a właściwie błotnistym szlakiem. Szczęście w nieszczęściu, że nie mieli już wozów. Nie dałoby rady przepchać ich tym traktem. Do Zaana podjechał setnik.
Panie, może obóz rozbijemy? Zapytał. Konie zdrożone, żołnierze zmęczeni okrutnie. Wolałbym jechać dalej. Mamy straszne opóźnienie.
Tak, panie, ale żołnierze zdrożeni.
Mówiłeś, że konie.
Sirius podjechał bliżej. Słyszał całą dyskusję. Nie był człowiekiem mnożącym problemy. Uniósł się w strzemionach i krzyknął do tyłu.
Chłopaki! Przed nami cały Arkach leży. Wiecie, co mam na myśli?
Zdrożeni żołnierze ruszyli naprzód z zupełnie nowym zapałem. Nie bardzo wiadomo, co miała na myśli śliczna i z pewnością dzielna żołnierz Arkach, mówiąc, że od zajazdu dzieli ich dzień drogi. Zaraza jedna wie, o jaką szybkość podejrzewała obcych. Może chodziło o galop? Ale przecież żaden koń na świecie nie wytrzyma galopu przez cały dzień. Pozbawiony taborów oddział musiał jechać na poły błotnistą, na poły kamienistą drogą wijącą się wśród coraz wyższych gór aż 2 dni. Niewielka karczma, przylepiona do lesistego stoku nad zakolem górskiej rzeki, poprawiła im jednak humory. Sirius podjechał do setnika.
Rozbijcie obóz pod lasem. Spróbujcie kupić owsa dla koni, bo skapieją w tych górach na samej trawie. Gdzieś tam jest wioska.
Wskazał dymy ciągnące się nad najbliższym wzgórzem.
I żadnych rozrób z miejscowymi. Prawie nie znamy tego kraju.
Żołnierz zasalutował, przykładając pięść do hełmu. Sirius skinął na Zaana i Achaję.
Słuchajcie, to górale.
Podjechał do żłobu przy karczmie i zeskoczył z konia.
Założę się, że mają tu gorzałkę.
Zaan z trudem rozprostował kości.
Rozsądnie byłoby wziąć paru żołnierzy dla eskorty.
Przecież mamy.
Chłopak roześmiał się i wskazał Achaję.
Jakbyś to powiedział, jednoosobowy odpowiednik 12 rycerzy zakonu. Ha, ha!
Ona miecza nie ma.
Jak przyjdzie co do czego, dam jej swój.
Książę pchnął wąskie drzwi.
A poza tym, po co jej miecz? 2 załatwiła gołymi rękami.
Wkroczyli do ciemnego, zadymionego wnętrza karczmy. Kilkunastu chłopów okupowało 2 stoły pod oknem, pozostałe 2 były puste.
Oj, goście!
Chudy jak patyk gospodarz leniwie wyszedł zza okopconego szynkwasu.
Jaśnie pany jedzą, piją!
Pijo, pijo!
Zakpił Sirius.
Żeby ci jeno gorzałki stało.
Ho, patrzajcie! Zagraniczne fircyki, a gadają jak prawdziwe mężczyzny.
Usiedli przy stole w najciemniejszym kącie. Gospodarz postawił przy nich garniec gorzałki i 3 kubki.
Na ząb coś będzie? Spytał. Czy rękawem zakąsicie?
Rękawem? Mamy żreć ubranie?
Gospodarz roześmiał się na cały głos. Nie było w nim ani krzty uniżoności. Właściwie słowa, które wypowiadał, można by uznać nawet za obraźliwe. Ale nie w jego przypadku. Jakaś zawadiacka fantazja i humor, śmiejące się oczy sprawiały, że chyba każdy lubił go od pierwszego wejrzenia.
Jak rękawem, nie wiecie?
Nalał sobie z dzbanka do kubka, który przed chwilą postawił przed Zaanem. Golnął do dna, przyłożył rękę do ust i chuchnął mocno we własny rękaw.
Ot, i tak!
Powiedział, odstawiając naczynie.
Nie, nie, wolelibyśmy coś jednak zjeść,
mruknął Zaan, patrząc na swój mokry kubek.
Co macie? Ano, to mamy,
zaczął wyliczać na palcach.
Taką rybę, co nie pływa, a lata, z mórz dalekich. Albo trąbę słonia pieczoną narożnie. Albo jeszcze takie małe ptaszki z krajów za 7 górami mniejsze niż limuchy. Nie wiada, jakie psie krwie połapali, żeby tu dostawić. Albo...
A kotlet wieprzowy jest?
Gospodarz roześmiał się znowu.
Tak po prawdzie, to jest tylko kotlet wieprzowy.
Ukłonił się przed Siriusem. Młody przybysz z dalekich stron, mimo wspaniałego stroju, okazał się jednak o dziwo normalnym klientem.
Rano, co prawda, to on się jeszcze nazywał kotlet barani. Ale dla jasnego pana to ja go mogę nazwać kotletem wieprzowym. A jak jasny pan ma życzenie, to ja go mogę przemianować nawet na kotlet z ludziny.
Sirius roześmiał się również.
Dawaj, krzyknął. Cokolwiek to jest. Zbójcy nas atakowali po drodze. Wozy popalili, ludzi narżnęli. Teraz to już nie straszny nam nawet kotlet barani, co zmienia nazwę.
Napełnił kubki gorzałką z dzbanka i podniósł swój do ust.
No co? Pierwszą kolejkę zakąsimy rękawem.
Golnął jak gospodarz do dna. Zaan również poradził sobie ze swoją porcją, a Achaja jak głupia chciała pójść za ich przykładem. Była gdzieś w połowie kubka, kiedy zrozumiała, że po pierwsze, bezbarwny płyn wcale nie jest winem. Po drugie, pali i dusi. A po trzecie, że jeśli go nie powstrzymywać, sam znajduje sobie wyjście na zewnątrz tą samą drogą, którą się go wlewało. Parsknęła jak koń, wypluwając wszystko wprost na stół i walcząc rozpaczliwie o odzyskanie oddechu.
Oj, jasna panienka niewprawiona!
Gospodarz przyniósł właśnie miskę z baraniną na zimno.
Oj tak, mocna nasza gorzałka. Krzepka!
Sirius i Zan śmiali się cicho. Dziewczyna sarkała i pomstowała, usiłując pozbyć się z ust ohydnego smaku. Złapała największy kawał baraniny, ale dopiero to zatkało ją zupełnie. Wbiła zęby w mięso i nie wiedziała, co dalej. Było tak twarde, że ani zgryźć do końca, ani co gorsza, wyjąć zęby z powrotem. Sirius szturchnął za Anna, usiłując zachować choć trochę poważną minę. Obaj wiedzieli skądś, co należy robić w takich wypadkach. Odkrajali nożami malutkie kawałki, które najpierw trzymali w ustach dla zmiękczenia, a dopiero potem normalnie przeżuli. Achaja, dusząc się, rozpaczliwie walczyła ze swoją porcją. Siłą rzeczy przy ich stole zapanowała cisza. Można było za to posłuchać, co mówią chłopi wokół.
I wiecie, kumie,
perorował najwyższy z nich, wymachując skórzanym kubkiem dla podkreślenia efektu.
I ta psia mać, jaśnie pani oficer, nawet psia mać z konia nie zlazła. Tylko mówi, żeby przejście dać dla wojska. Przez moje pole psia mać, kumie, normalnie, no, przez moją ojcowiznę. 4 tuziny wojska tam normalnie było, albo może i 100 razy więcej. I co zrobiliście? No jak co, mówię psia mać po moim trupie, a ona, że wykup da.
Chłopi się roześmiali, jakby powiedział coś śmiesznego.
A ja na to, że nie będą mi pola deptać, bo dopiero co miesiał, hajda w las, mówię. I co, poszły lasem? No co ty?
Chłop spojrzał zdziwiony, jakby ducha zobaczył.
Toż lasem by nie przeszły, tam stromizna taka. No, no i co zrobiły wojaczki? No ona, że wykup, a ja co mi będzie cenę urzędową dawała? Toż siew był, a wsianokosy ile zboże będzie stało, pytam, wie ona? No to mówię, po moim trupie, krzywdy mojej nie będzie. No, no i tak gadaliśmy i gadaliśmy. Aż wreszcie mówi, że da cenę z rynku. No, ja mówię, inna rozmowa. Pieniądz za zboże tyle, co na rynku stoi, a nie po urzędzie. No to mówię, moja strata niech będzie, biorę pieniądz, mówię jej, przechodźcie. No to mi papier napisała, że tiralirą szli, nie gęsiego. Tak tam stało. Wójt odczytał, choć powoli mu szło, i mówi, że pieniądza nie da, bo za dużo już razów wojsko tiralirą idzie bez pola i w kasie pusto. Kto mówi? Pani oficer czy wójt? No wójt przeca, ten kiepdur nowaty, mówi, że pieniądza nie ma, bo wojsko miast gęsiego to tego, no. No źli chodzi. No. Musi więcej sprytnych chłopów w okolicy papier wykupowy mu dało. A co? Co ma być? Nasza strata? I co? Dał pieniądz? Co miał nie dać?
Chłop roześmiał się gardłowo.
Rzekłem, że kura czerwonego w stodole mu puszczę, jak nie da. Dał!
Pozostali roześmiali się również. Zan nie rozumiał, że mogło gdzieś istnieć państwo, w którym oficer musiał tłumaczyć się przed chłopem. Ba, jeszcze rynkową cenę za zboże musiał płacić, że zniszczył mu zasiewy na polu. To się nie mieściło w głowie.
No, odezwał się drugi chłop. Ten nasz wójt to okropnie głupi.
A no, zakrzyknęła reszta. Prawdę gadacie, racja, racja.
A jeszcze głupszy to ten ekunum, co spis robił, nie?
Prawda, oj, głupi był.
Ale głupszego, niśli nasz pan szlachcic ze dwora, to już nie znajdziesz.
Ugarstwo,
krzyknął ktoś z drugiego stołu.
Głupsza od niego, nasza księżniczka.
Nieprawda, ugarstwo.
Kto mi, że nieprawdę mówię?
Głupszy dwór królewski,
odkrzyknięto z pierwszego stołu.
A najgłupsza królowa.
Prawda, znacie się, samiście głupi. Prawdę gada, głupia ona.
Zan roztrzęsiony nachylił się nad swoim stołem.
Słuchajcie, szepnął. To jakaś prowokacja. Nie może być, żeby się chłopi panów nie bali.
Sirius i Achaja, sami przestraszeni tym, co słyszeli, rozglądali się podejrzliwie.
To prowokacja.
Zaan usiłował zakryć usta.
Chcą, żebyśmy przytaknęli i wtedy nas zakują w żelazo, powód mając. To dzicz jakaś.
Wystarczy, że nie zaprzeczymy głośno.
Sirius mówił równie cicho.
Bogowie, psia mać, ale po co im ta propagacja, skoro usiec już na drodze mogli? Pewnie powodu potrzebują. Do kronik. Ja wiem po co.
Zaan rozejrzał się wokół.
Słuchajcie, wychodzimy.
Achaja skinęła głową. Już chciała wstać, ale przerwało jej wejście nowego gościa. Znać było szlachcica po ubraniu, ciut lepszym niż chłopskie. I po walnięciu drzwiami także o mało z ościeży nie wyleciały.
O!
Przybysz zauważył najciekawsze dla niego towarzystwo w kącie.
Panowie!
Dopiero teraz dostrzegł dziewczynę.
Op, przepraszam. Państwo!
Zerwał czapkę z głowy i ukłonił się szeroko.
Zwólcie się dosiąść. Lepiej w kompanii wieczerzać, niżli samemu.
A zapraszamy, zapraszamy.
Zaan wskazał mu miejsce na ławie.
Co prawda, szliśmy już.
Już? Toż gorzałka jeszcze w dzbanku. Strawa w misie leży.
No tak, ale chłopi gadają takie rzeczy.
A kto by tam chłopów słuchał?
Szlachcic przysiadł, chcąc ukłonić się jednocześnie Achai, lecz zobaczył jej tatuaż, zmienił kierunek i z rozpędu skłonił się przed Siriusem.
Ale...
Zaan nie wiedział, czy ten również nie jest prowokatorem.
Ale mówili, że wasza królowa... Nie śmiem powtórzyć kalumnii.
Mówili, że głupia, co?
Szlachcic zajrzał do garnka, rozejrzał się za kubkiem i z przepraszającym uśmiechem pożyczył naczynie Zaana.
Toż głupia ona, jak but po prawdzie.
Nalał sobie i łyknął, ocierając usta dłonią.
Bo widzicie, panowie, przybyszowie z krain, czy skąd tam. Kraj u nas taki. Chłopi głupi, szlachta głupia, dowództwo armii głupie, kapłani głupi przeraźliwie, magnaci głupi, dwór głupi. Księżniczki to już nie powiem, bo gdybym rzekł, że głupie, to bym komplement powiedział. A królowa, to sami wiecie, u nas to tylko pijaństwo, łapownictwo i głupota straszliwa wszędzie. Nasz kraj pewnie będzie najgorszy ze wszystkich.
Zaan oniemiał. Sirius otworzył usta i tak już pozostał. Achaja wybałuszyła oczy.
Głupek na głupku, powiadam, ciągnął szlachcic. Same osły i barany.
Zaan desperacko usiłował zmienić temat.
Bo my z Syrinx jedziemy od samego cesarza Luan.
A tak, tak, słyszałem o nim.
Szlachcic potarł brodę.
To też ponoć głupek pierwszej wody.
Sirius zrozumiał nagle instynktownie i roześmiał się. Achaja też zrozumiała. Coś zaszkliło się w jej oczach, kiedy słuchała dalszej części wypowiedzi.
Wracając do nas, to jest, jak mówię, prywata, łapownictwo, pijaństwo i głupota. Popatrzcie na chłopów. Ten kraj.
Popatrzyłam na chłopów, przerwała mu Achaja. Ten kraj to jedyny, jaki znam, gdzie jest wolność. Wolność dla wszystkich. Wolność dla każdego. Czuła, że coś ciepłego zbiera się pod powiekami. To najpiękniejszy kraj, jaki mógł się komukolwiek choćby przyśnić. Nigdzie nie ma tak, żeby wejść do jakiejś zaplutej knajpy blisko granicy i usłyszeć coś tak ślicznego. Coś, co sprawia, że przybysze zaczynają się wstydzić i bać. Bać nie napaści, ale tego, co w nich samych od dawna zakorzenione. Posłuchalibyście przerażonego milczenia w Luan. Posłuchalibyście usłużnej ciszy w Troi. A tu? Ten głupi, tamten głupi, głośno, bez strachu. Powiedzcie w zajeździe cesarskim, że władca Luan jest głupi. I spróbujcie zachować głowę na karku przez czas dłuższy niż oddech. Może się uda przez chwilę. Pod warunkiem, że się szybko schylicie. Może świszcząca klinga przynajmniej za pierwszym razem przeleci ponad wami. Szlachcic skłonił lekko głowę przed Achają.
Piękne słowa powiedzieliście, panienko. Rad wielce ich wysłuchał.
Zmarszczył brwi.
Ale pozwólcie, swojego zdania nie zmienię.
Przegryzł wargi i potarł brodę, jakby nad czymś się zastanawiał.
Nie, nie. Toż chłopi naprawdę kretyni, a rządzą nami idioci.
Wstawali właśnie, kiedy drzwi otworzyły się znowu. Tym razem stanęła w nich... Ach, pijany Sirius o mało nie wywrócił się z wrażenia. Piękna pani żołnierz miała na sobie skórzaną spódniczkę, tak krótką, że ledwie ją zakrywała. Błyszczące nagolenice sprawiały wrażenie dopiero co wypolerowanych. Skórzana kurtka nabijana ćwiekami sięgała do pasa, do którego przytroczone były krótki miecz i nóż. Przy rękawach kurtki wisiały długie frędzle, które, jeśli żołnierz poruszyła ręką, plątały się z włosami. Dziewczyna miała bowiem długie czarne włosy zaplecione w całe mnóstwo cieniutkich warkoczyków, ale tak sprytnie, że zwisały jedynie po lewej stronie głowy, sięgając kształtnych bioder. Kiedy wzrok przyzwyczaił się do mroku panującego we wnętrzu gospody, rozejrzała się i podeszła do stołu zajmowanego przez przybyszów.
— Przepraszam za despekt. Czy wśród gości jest...
— Chodzi ci o mnie, prawda?
Zaan podniósł rękę i przedstawił się uprzejmie. Żołnierz stanęła na baczność, salutując otwartą dłonią do czoła i krzyknęła na cały głos.
— Melduje się porucznik Harmeen! Armia Arkach! Służba rozpoznania i zaopatrzenia! Trzecia kompania garnizonu w Majle!
— Aaa! Zaan nie był zbyt trzeźwy. — Może siądziesz? Przepraszam. Zechce pani spocząć?
Sirius wytrzeźwiał w znacznym stopniu. Wskazał pani porucznik Zydel naprzeciw, rojąc sobie, że jeśli usiądzie na nim kobieta w tak krótkiej spódniczce, to będzie miał śliczną perspektywę. Pani oficer zawiodła go jednak. Zrobiła sprężysty krok do przodu, usiadła sztywno, z prostymi plecami, jakby kij połknęła, noga przy nodze, że klingi między uda nie dałoby się wcisnąć.
— Dziękuję.
— Przysłał panią Biafra?
— indagował Zaan.
— Generał Biafra, szef służby rozpoznania i zaopatrzenia, jest naszym naczelnym dowódcą.
— Spocznij!
— roześmiał się Sirius. Znalazł nareszcie metodę. Łokciem, niby niechcący, strącił kubek na ziemię i schylił się pod stół, żeby móc sobie popatrzeć. Dziewczyna przykleiła nogę do nogi tak, aż naprężyły się wszystkie mięśnie jej kształtnych ud. Jednak resztą ciała nie wykonała żadnego ruchu. Nawet nie opuściła wzroku.
— O, bogowie!
— podniósł się i szepnął konfidencjonalnie do Zaana.
— Tak jak w Troi. Nie noszą żadnej bielizny. — Spotkam, mam nadzieję, pana Biafrę —
powiedział Zaan, błagając wszystkich bogów, by porucznik nie usłyszała cichej uwagi księcia.
— Tak jest, proszę pana.
— Czy moglibyśmy porozmawiać mniej oficjalnie?
— Tak jest, proszę pana.
— No to zacznijmy.
— Tak jest, proszę pana.
— Bogowie, czy mogłoby się obyć bez tego tak jest i pana i nawet proszę na dodatek? Skąd te dziwne stopnie na przykład? Setników u was nie ma?
— To reforma generała Biafry. Miała na celu sprowadzenie pułapu dowodzenia do szczebla kompanii i plutonu, jeśli chodzi o oficerów. A nawet do szczebla drużyny, jeśli chodzi o podoficerów. Proszę...
Panna najwyraźniej nie wiedziała, czym zastąpić tradycyjną formułę, więc po chwili zakończyła sprężystym...
I już!
Kotku!
Mruknął Sirius.
Mogłabyś to powiedzieć bardziej po ludzku?
Nie jestem kotkiem, proszę pana!
Krzyknęła ciągle wyprostowana na zydlu, z nogą przy nodze, jakby były zesznurowane.
Jestem oficerem Armii Arkach, porucznikiem, dowódcą plutonu B, trzeciej kompanii służby rozpoznania i zaopatrzenia, garnizonu w Majle.
Orzesz ty!
Sirius z rezygnacją machnął ręką.
Kurza twarz!
Nie mówiłem,
wtrącił pijany szlachcic, który towarzyszył im przy wieczerzy.
U nas każdy to idiota.
Porucznik zmrużyła swoje śliczne oczy. Gdyby mogła, najchętniej nadziałaby szlachetkę na swój krótki miecz. Zaan chciał coś powiedzieć, ale tamten chwycił go za rękę.
Dać jej wódki, mruknął.
Zaan rozejrzał się za gospodarzem, jednak przy szynkwasie nie było nikogo. Poświęcił więc znowu własny kubek, napełnił go z dzbana i podał dziewczynie.
Mam nadzieję, że nie odmówi pani i będzie nam towarzyszyć. Wszak już koniec służby na dzisiaj.
Harmen wzięła od niego kubek i wypiła do dna, jak nie przymierzając Sirius. W przeciwieństwie do Achai, nie znać było po niej żadnych ujemnych skutków przełknięcia palącej trucizny.
Jeszcze raz!
Szlachcic opanował swoją własną chwiejącą się głowę i mrugnął porozumiewawczo.
Dawaj!
Zaan ponownie napełnił kubek.
Chciałem zaproponować, żebyśmy...
Dziewczyna bez słowa przyjęła naczynie i strzeliła drugą kolejkę w trakcie wypowiedzi Zaana, czym zresztą bardzo go skonfundowała. Jej głębokie, prawie czarne oczy rozświetlił lekki blask. Nie musiała niczym zakąszać. W końcu była żołnierzem.
Czy...
Zaan nie mógł znaleźć słów.
Kiedy spotkamy się z Biafrą?
Nie wiem, panie. Otrzymałam rozkaz, żeby wyglądać poselstwa. Jakby do spotkania doszło, miałam list umyślnym słać do stolicy i eskortować. Reszta nie moja rzecz.
A królowa?
Wszak przyjmie tak dostojnych gości. Biafra ciekaw również, inaczej zadania mojego bym nie otrzymała.
Słusznie.
I jeszcze... Chciałam przeprosić za te dwie idiotki, które napotkaliście pierwszego dnia. One są... z kawalerii, dodała gwoli wyjaśnienia.
Proszę?
To kawalerzystki. A w tej formacji ważne tylko, żeby żołnierz umiała odróżnić łeb konia od zadu z ogonem i żeby usiadła twarzą we właściwym kierunku.
Zaan uśmiechnął się lekko.
Tak, panie. Dziewczyna podchwyciła jego uśmiech. Dowcipy o inteligencji naszej jazdy to tutejsza specjalność.
A jaka formacja jest najlepsza?
Rozpoznanie i zaopatrzenie. Aż dziw, że nie zauważyliście, panie, tego sami. Zmusiła Zaana do śmiechu. Wbrew pozorom była naprawdę inteligentna. Piechota jest do chrzanu. Całkiem niezłe są dywizje górskie. Dobrze mówią też o elitarnych pułkach.
A mógłbym usłyszeć jakąś krotochwilę o jeździe?
Dlaczego w kawalerii konie mają numery, a żołnierze imiona? Ponieważ gdyby było inaczej, dowódca mógłby się pomylić i kazać wierzchowcom ujeżdżać dziewczyny.
Była naprawdę inteligentna.
Zaanowi nie bardzo wypadało się roześmiać z, delikatnie mówiąc, dwuznacznego dowcipu.
Szlachcic rechotał. Sirius nie zrozumiał.
A Zaan musiał się wić w niby to uprzejmym uśmiechu, lawirując między obrażeniem kobiety jako tej, która opowiedziała dowcip, a obrażeniem oficera, gdyby okazał uciechę z czegoś takiego. Przechytrzyła go na słowa. Dopiero za chwilę jednak miała dać prawdziwy pokaz męstwa armii Arkach. Książę Sirius nie mógł usiedzieć spokojnie na miejscu. Dziewczyna strasznie mu się podobała. Wiercił się i kręcił. Po chwili postanowił powtórzyć numer z kubkiem. Niby przypadkiem strącił łokciem kolejne naczynie. A kiedy na podłodze wylądował z hukiem dzban, znowu wsadził głowę pod stół, niby żeby go podnieść. Harmen uniosła dumnie podbródek. Nie zrzucajcie naczyń niepotrzebnie, bo je potłuczecie. Ciągle siedziała wyprostowana na baczność, z kolanem przy kolanie, zupełnie nieruchoma. Jeśli wam taka ciekawość, panie, to patrzcie. Mając na sobie króciutką spódniczkę i nic pod spodem, nagle rozstawiła szeroko nogi. Szybko i sprężyście. Jakby to była część wojskowej komendy. Patrzcie, jeśli honor pozwala. Sirius wyprysnął spod stołu. Był czerwony jak burak.
Bogowie! Doprowadziła światowca i świntucha do tego, że dostał rumieńców.
To on nie wiedział teraz, co zrobić z oczami. Spuścić nie mógł. Patrzeć w sufit było nieuprzejmie. A spojrzeć dziewczynie w twarz się bał.
Zaan zaczął się śmiać. Szlachcic uniósł brwi zaskoczony. A Achaja najchętniej zasalutowałaby pani porucznik.
Armia Królestwa Arkach, nie bacząc na straty, odniosła w tym starciu zdecydowane zwycięstwo. Zaan szybko napełnił wszystkie kubki z garnca, który czekał na podorędziu.
Pije za okazane w boju męstwo i zdecydowanie żołnierzy plutonu B, trzeciej kompanii służby rozpoznania i zaopatrzenia, garnizonu w Majle.
Do dna! Ryknął szlachcic. Wypił i zwalił się pod stół. Siriusowi też niewiele brakowało, ale przygoda znacznie go otrzeźwiła.
No dobrze, chodźmy wreszcie spać, mruknął Zaan. Jak tak dalej pójdzie, pluton B rozsiecze mi moralnie 100 żołnierzy eskorty.
Achaja dogoniła go, kiedy wchodził na stopnie. Panie, odwrócił się skupiony. Ja tu zostaję.
Tu? W tej karczmie?
W tym kraju. Przygryzł wargi.
Słuchaj, tajemnicza dziewczyno, która nie chce nam zdradzić nawet swego imienia. Bardzo nam zależy, żebyś została z nami. Bardzo chcielibyśmy, żebyś wróciła z księciem do Troi.
Nieświadomie wbił ostatni gwóźdź do trumny swojego pomysłu. Nie mogę. Naprawdę nie mogę.
Rozmawialiśmy o tym parę razy. Nie wiem, czemu jesteś taka uparta.
Dotknął palcem tatuażu na jej policzkach.
Ochronimy cię przed skutkami tego. My...
Postanowiła powiedzieć mu prawdę. Choć część prawdy. Ja poza tym, że jestem kurwą i niewolnicą, jestem jeszcze zdrajczynią.
Bogowie, kogo zdradziłaś?
Troi.
Ty? Taka silna, niemożliwe.
Uśmiechnęła się smutno. Czasami po prostu za bardzo boli. Czasami tak boli, że robisz to, co każą ci wrogowie. A oni potrafią zadawać prawdziwy ból. Gdyby mi wtedy kazali, zrobiłabym wszystko. Łącznie z zabiciem własnej matki, gdybym taką miała. Wiecie, panie, ja już chyba nie mam żadnych złudzeń. Uśmiechnęła się znowu. A przynajmniej tak mi się wydawało do chwili, aż zaatakowali nas rycerze. Opuściła głowę. Chcę mieć już tylko spokój. Zaan położył Achai rękę na ramieniu. Chciał coś powiedzieć, ale zrezygnował. Idę, cofnęła się powoli.
Nie chcę, żebyś mnie źle zrozumiała. Nie jest to odpłata za pracę. Ale gdybyś potrzebowała pieniędzy...
Dziękuję. Potrafiła docenić to, że starał się być delikatny. Mam, ile mi trzeba.
Dziewczyno, weź chociaż konia!
Uśmiechnęła się i skinęła głową. Potem odwróciła się i wybiegła z karczmy wprost w objęcia chłodnej, iskrzącej się gwiazdami nocy. Zaan długo stał na schodach, patrząc na zatrzaśnięte drzwi karczmy. Lekko przygryzł wargi. Kiedy po dłuższej chwili podszedł do niego pijany Sirius, zauważył tylko coś, co w pewnych okolicznościach można byłoby wziąć za uśmiech. Poszła?
Tak.
I wypuściłeś ją?
Mhm.
Czemu? Księżniczkę z niej zrobić? Ozłocić?
Nie, Sirius, nie.
Sirius oparł się o Zaana, a właściwie zwisł mu w ramionach.
O co chodzi? Widzisz?
Zaan znowu zerknął na zamknięte drzwi karczmy.
Po pierwsze, dziewczyna sama wypłynie, tak czy tak. Po drugie, ja się szybko dowiem o niej wszystkiego. I lepiej nam to posłuży.
Do czego?
Prześpij się, Sirius.
Nikt z czekających przy swoich koniach żołnierzy plutonu B nie zwrócił uwagi na Achaję. Ktoś jednak wybiegł z tyłu gospody, trzaskając drzwiami. Nie mógł to być Sirius, bo był zbyt pijany. Achaja odwróciła się.
Czekaj!
Powiedziała cicho Harmen.
Przepraszam, staliście tak blisko, trochę słyszałam.
Czy to oznacza dla mnie kłopoty? Pani porucznik zaprzeczyła ruchem głowy.
Po prostu zmarzniesz w tej kietce, siostro. Noce tu chłodne jak szlak.
Wiesz, kim jestem i nazywasz mnie siostrą?
Nie mnie ciebie sądzić. Komu nie zadano bólu, niech trzyma gębę zawartą na skobel.
Uśmiechnęła się.
Chodź. Jeśli chcesz spokoju, Ten kraj póki co nadaje się do tego jak żaden inny.
Wiem, odparła Achaja. Harmen podeszła do swojego konia. Wyjęła z juków skórzane spodnie, buty i ciepłą kurtkę.
Jak daleko zamierzałaś dojechać w tych swoich sandałkach i przewiewnej kietce? Do pierwszego kataru czy do zapalenia płuc?
Roześmiała się.
Przebieraj się.
Tu?
Jest ciemno, a w pobliżu same baby.
Wskazała swój oddział.
Wybacz jedno. To wojskowa kurtka. Muszę zerwać swoje dystynkcje i odznaki pułku.
Achaja rozebrała się szybko i wciągnęła obcisłe skórzane spodnie na szelkach. Co za szczęście, że w tym wojsku służyły kobiety. Szelki nie tylko nie ocierały jej niczego, a wręcz były przystosowane do jej ciała.
Masz trochę szerszy tyłek niż ja,
mruknęła Harmen.
I większe piersi. Lecz powinno pasować.
Achaja narzuciła krótką, podbitą ciepłym barankiem kurtkę wprost na gołe ciało. Potem włożyła ciepłe buty. Dzięki. Harmen lekko skinęła głową.
Na drogach w miarę bezpiecznie, jednak gdybyś chciała kort...
Dzięki. Poradzę sobie.
Wiem. Wyglądasz na taką, co sobie poradzi. Słuchaj, nie jedź gościńcem. To droga do stolicy. Jak chcesz spokoju, mając... to coś na twarzy. Jedź do ludzi mniej światowych. Najlepiej na wyżynę, do górali. Oni nie z tych, co dzielą włos na czworo. No i powodzenia.
Achaja odwiązała swojego konia i wskoczyła na siodło. Słuchaj. Wstrzymała się jeszcze. Dlaczego to robisz?
Po prostu mi miło, że ktoś wybrał mój kraj, bo uważa, że tu będzie wolny.
A poważnie?
A poważnie to, wiesz, wzięli mnie do wojska, kazali zabijać. Ale jeśli tylko wolno, jeśli regulamin wyraźnie tego nie zabrania, to można czasem być także człowiekiem.
Zakpiła delikatnie. Achaja roześmiała się na cały głos.
Dzięki ci, człowieku, krzyknęła spinając konia. Lubię twój kraj. Uwielbiam go po prostu.
Rozdział drugi. Wzniesienie nie było takie znów wysokie. Koń jednak zgrzał się i spocił. Achaja miała nadzieję, że nie przewieje go zimny wiatr. Uniosła się w strzemionach i rozejrzała wokół z uśmiechem. Dolina była piękna. Na jej dnie leżało niewielkie, niesamowicie niebieskie jezioro, otoczone przez las, który ustępował miejsca jedynie wiosce położonej nad rwącym strumieniem. Dalej były już tylko ośnieżone szczyty gór. Ruszyła w dół powoli, żeby zwierzę mogło odpocząć. Wjechała między świerki i sosny. Jak cicho. Okolica wydawała się zapomniana przez bogów i ludzi. Atmosfera tchnęła spokojem. Pierwsze zaczęły szczekać psy, na długo zanim wjechała między drewniane zabudowania. Potem rozwrzeszczały się dzieci. Na końcu kilka kobiet pojawiło się w oknach. Widać, obcy nie zaglądali tu często. Achaja wybrała największą chałupę, położoną trochę na uboczu, najwyraźniej należącą do jednego z bogatszych gospodarzy. Zsiadła z konia i podeszła do płotu.
– Panie!
– krzyknęła. Zrozumiała, że i ta rodzina obserwowała zza okien niecodziennego przybysza, bo drzwi otworzyły się prawie natychmiast. Ukazał się w nich rosły góral w lśniąco białej koszuli i dość upapranych portkach.
Jakiego pana chcecie tu najść, a? No, to pan jest gospodarzem?
Ja gospodarz!
Skinął energicznie głową.
Ale jaki ze mnie pan? Jeszcze czego?
A parobka potrzebujecie?
Achaja zmieniła formę.
Parobczaki zawsze potrzebne. Jeno czy zdatne i co chcę za robotę?
Chłop potarł brodę.
A wiele ich masz?
Achaja uśmiechnęła się. Najwyraźniej brał ją za pośrednika.
Nie zrozumieliście mnie. Ja się chcę do pracy nająć.
Tu?
Tu.
Łaj, żeż ty. A na co mnie dziewka? Córkę mam, żonę mam. Tu chałupę obrobio. A i zięciowe pomagają.
Silna jestem.
Że z wojska cię wypuścili?
Popatrzył na jej strój.
Mieczem robić to nie to samo, co cepem mała. Oj, bidne wydziewuchy z wojska. Najpierw służyć trza 10 lat, a potem dają kuso sakiewkę i radź se jedna z drugo sama. Bidne wy zaprawdę. Jak domu nie ma, rodzicieli nie...